Uniwersytet Gdański przedstawia.
Cześć, przy mikrofonie Maja Walczak. Witajcie w szybkich randkach naukowo-dziennikarskich realizowanych we współpracy ze Stowarzyszeniem Rzecznicy Nauki. W tej audycji usłyszycie trójmiejskich naukowców, którzy w ramach projektu przeszli kilkugodzinne szkolenie przekazywania swojej wiedzy poprzez media w prosty i zrozumiały sposób. Na koniec naukowcy spotkali się z lokalnymi dziennikarzami, gdzie w rozmowie jeden na jeden mogli podzielić się informacjami o swoich badaniach i osiągnięciach. Rozmowy trwały równe 7 minut, a w efekcie powstały liczne materiały, które mają przynieść tajniki nauki do szerszej publiczności i sprzyjać lepszemu zrozumieniu naukowców przez społeczeństwo.
Doktor inżynier Anna Wierzbicka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Stowarzyszenie Rzecznicy Nauki. Dzisiaj występuję w roli trenera na takim szkoleniu, wydarzeniu Szybkie randki naukowo-dziennikarskie, które polega na łączeniu dwóch środowisk, środowiska naukowców i środowiska dziennikarzy, spotykaniu jednych z drugimi, oswajaniu, także szkolenie naukowców jak prosty, zajmujący sposób mówić o nauce, a chcielibyśmy, żeby rezultatem były materiały dziennikarskie, które będą sprzyjały temu, żeby społeczeństwo lepiej rozumiało naukowców. Szkolenie składało się z kilku części. Zaczęliśmy od powodów, tak? Dlaczego warto popularyzować naukę, dlaczego warto wychodzić do mediów. Potem rozmawialiśmy o tym, kto jest naszymi grupami docelowymi, jak budować przekaz z myślą o naszych słuchaczach. Następnie uczyliśmy się, jak mówić prosto o rzeczach, które proste bardzo często nie są. A na końcu uczyliśmy się elementów technicznych, czyli jak konstruować wypowiedź, jak stać przed kamerą, jak ćwiczyć głos i tym podobne. Na początku jest na pewno trochę rezerwy. Pierwsze nagranie, widać duży stres. Ale już rozmawiałam z osobami, które wychodziły dzisiaj z tego spotkania, że już nie czują stresu, że dziennikarze to bardzo mili ludzie i że mają więcej pewności siebie. I taki jest właśnie cel tego wszystkiego, żebyśmy się jako środowiska poznali, żebyśmy się jedni drugich nie bali. Wiadomo, że doświadczenie medialne nabywa się z czasem, że dzisiaj była teoria, a praktyka i doświadczenie zrobią swoje za jakiś czas. Ale ważne, żeby zacząć. To jest jeden z celów naszego stowarzyszenia, żebyśmy budowali społeczeństwo oparte na wiedzy. Społeczeństwo, które będzie umiało myśleć krytycznie i będzie odróżniało eksperta naukowca, który całe życie zawodowe bada jakiś temat, od samozwańczego eksperta. I takie spotkania i inne działania naszego stowarzyszenia mają na celu wzmocnienie roli naukowców w społeczeństwie.
To jest pierwsza edycja tutaj w Gdańsku, czy już któraś z kolei w całej Polsce?
W Gdańsku pierwsza. Ale w Polsce to już 10 lat, w Warszawie 10, a wyszliśmy w teren, czyli do mniejszych ośrodków 8 lat temu.
Jaki był taki główny powód rozpoczęcia takiej akcji? Zauważyli Państwo, że po prostu eksperci nie docierają do mas?
Samo stowarzyszenie i ten pomysł jest z konkursu FameLab dla naukowców, którzy mieli mówić o nauce po ludzku. I to byli głównie młodzi ludzie. Ja też byłam wśród nich, jestem finalistą 5. edycji. I część z nas bardzo się zaangażowała w popularyzację nauki i zauważyliśmy, jakie są braki, tak? I też to, że jest bardzo wielu wspaniałych polskich naukowców, którzy mają bardzo dużo do powiedzenia, tylko trzeba dać im szansę. Poza tym teraz już i Unia Europejska, i prawo krajowe wymaga od nas tego, żebyśmy bronili swojej pracy i ją upowszechniali. Więc z czasem okazało się, że coraz więcej osób chciałoby się zaangażować w coś takiego, tylko potrzebuje narzędzi. I my tym szkoleniem wychodzimy naprzeciw takim potrzebom.
Mam wrażenie, że też w poglądzie wielu osób w społeczeństwie jest coś takiego, że jeśli jest nauka, to jest równoważnik z czymś nudnym albo z czymś bardzo skomplikowanym. Więc jak właśnie sobie z tym radzić? Jak to przezwyciężyć?
Tak naprawdę każde pytanie, jakie wstawia sobie naukowiec w głowie, ma na celu rozwiązanie jakiegoś problemu. A problemy biorą się z obserwacji życia, więc prędzej czy później rozwiązanie teoretyczne, potem praktyczne ma wpływ na nasze życie. Tylko problem polega na tym, że w szkole uczymy się wzorów matematycznych, a nie widzimy, gdzie one mają zastosowanie. I potem jest takie myślenie o nauce, że to są właśnie nudniejsza wersja bycia nauczycielem. brakuje tej wiedzy, że to jest zadawanie sobie pytań, szukanie na nie odpowiedzi i efekt eureki, zdobywanie wiedzy. Ja na przykład zajmuję się kleszczami, chorobami odkleszczowymi i udowodniłam, że choroba, która podobno w Polsce nie występowała wcześniej, występuje, a udowodniłam to dlatego, że sama na nią zachorowałam. Jeden lekarz powiedział, że to prawdopodobnie było to, a reszta powiedziała, że to niemożliwe, bo tego nie ma w Polsce. No więc poszłam do tego lasu, nałapałam tam kleszczy, sprawdziłam, co mają w sobie i udowodniłam, że ta choroba występuje i akurat w Wielkopolsce, w której pracuję, jest groźna i powinniśmy sprawdzać zawsze diagnozę.
Wracamy zaraz po przerwie. Przygotujcie się na pierwszą część rozmów, które z ramienia Radia Morsk przeprowadził Karol Stachowicz.
Edyta Szurowska, Gdański Uniwersytet Medyczny. Ja jestem radiologiem. Jestem kierownikiem drugiego zakładu radiologii u nas na uczelni i prorektorem do spraw klinicznych. Ponieważ jestem radiologiem, czyli radiolog zajmuje się diagnostyką różnych chorób, w związku z czym my radiolodzy uczestniczymy w bardzo wielu projektach z tego względu, że w zasadzie w tej chwili diagnostyka każdej choroby wymaga diagnostyki obrazowej, wymaga albo badania TK, albo badania rezonansu I są takie różne nowoczesne techniki diagnostyczne. To są na przykład w badaniach TK jakieś specjalne fazy po podaniu środka kontrastującego dożylnie. Natomiast w rezonansie to są takie inne sekwencje albo po kontraście, albo nie, które też mają specyficzne cechy, które umożliwiają scharakteryzowanie danej choroby. Także ja się głównie zajmuję onkologią, diagnostyką onkologiczną, to jest rak płuca, bardzo lubię wykrywanie i diagnostyka nowotworów wątroby, raka trzustki, ale także wszystkie choroby mózgowia. No w samym moim zakładzie toczy się około 40 projektów. Gdybym miała powiedzieć o swoim ulubionym, taki największy to jest projekt, jeżeli chodzi o raka płuca. To są badania przesiewowe, czyli takie screeningowe. Chodzi o wczesne wykrywanie raka płuca. I dlaczego to jest mój ulubiony projekt? Ponieważ dotyczy, jeżeli kiedyś te badania przesiewowe będą w Polsce wprowadzone, mam nadzieję, że może w przyszłym roku już, to będzie nim objęta grupa 8 milionów Polaków, bo tylu mamy w Polsce palaczy, czyli zasięg tego projektu. Kolejna sprawa to jest to, że możemy pomóc ludziom z tego względu, że wczesne wykrycie raka płuca to jest jego wyleczenie, a to jest najczęstsza przyczyna śmierci u ludzi. I dzisiaj większość osób umiera w ciągu roku po rozpoznaniu tego nowotworu. I kolejna sprawa, że jest to pozytywny też projekt z tego względu, że on jest nieinwazyjny, bo wykonuje się niskodawkowe badanie TK, czyli takie TK, które ma minimalną dawkę promieniowania. Możemy wykryć zmiany, które są rakiem płuca, scharakteryzować je, a następnie najczęściej pacjenta się operuje i ten pacjent jest wyleczony, bo nowotwór jest rozpoznany w pierwszym stadium zaawansowania.
Jaki jest cel tego projektu, taki nadrzędny? Czy to jest wprowadzenie jakichś innowacji?
Innowacja o tyle, że wprowadzenie do codziennej praktyki badania, które ratuje wiele żyć, to jest nadrzędny cel. Natomiast jest to też projekt innowacyjny z tego względu, że wykorzystujemy sztuczną inteligencję do tych niskodawkowych badań tomografii komputerowej i sztuczna inteligencja pozwala nam scharakteryzować te zmiany, które mogą być rakiem płuca, w związku z czym w mniejszym stopniu angażujemy radiologów, bo teraz proszę sobie wyobrazić 8 tysięcy badań dodatkowych, gdzie i tak nie mamy dużo lekarzy w Polsce. To jest znany problem. Czyli po prostu wykorzystanie też sztucznej inteligencji do rozpoznawania.
Jak ta sztuczna inteligencja może w tym pomóc?
W tomografii komputerowej płuca są powietrzne, czyli dla promieniowania one są przezierne. Rak to jest taka zmiana lita, tkanka lita, która nie jest przezierna dla promieniowania. W związku z czym, wykorzystując zasady też uczenia maszynowego, najpierw musimy tę sztuczną inteligencję nauczyć, jak wygląda prawidłowy obraz, a jak wygląda rak. W momencie, jak sztuczna inteligencja nauczy się tych różnych obrazów raka, przeglądając, czytając tak jak człowiek, za pomocą między innymi wykorzystując jednostki Hansfielda i pomiary w każdym pikselu na zdjęciach tomografii komputerowej, potrafi sobie złożyć te piksele i powiedzieć, że jest wysokie prawdopodobieństwo, że ta zmiana to jest zmiana lita i to może być nowotwór. I niejako taki wynik przedstawia radiologowi, który następnie zatwierdza, czy to jest prawda, czy nie. A z czasem prawdopodobnie to sztuczna inteligencja będzie na tyle pewna, że powie, że to jest realne.
Za chwilę wracamy do naszej audycji.
Color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? There's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sort of hoping that you'd stay. You can't say tomorrow day. Crawling back to you. Never thought I'd call and run. You're out of view. Cause I always knew. Maybe I'm too busy being lost to fall for surrounding you. Now I thought it through. Crawling back to you. So have you got the goods? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried been to kiss you, but I don't know if you feel the same. I do, but we could be together if you wanted to. Do I wanna know if this feeling flows both ways?
Have to see you go.
We're sort of hoping that you'd stay.
I always do.
Maybe I'm too.
Maybe I'm Nazywam się Joanna Bednarz, pracuję na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w Katedrze Biznesu Międzynarodowego. W moim obszarze zainteresowań są różne tematy, ponieważ z jednej strony jest to przedsiębiorstwo, staram się również studentom, którzy mają w planach założenie swojego własnego przedsiębiorstwa, staram się doradzać, jak napisać biznesplan, jak przygotować produkty, kiedy chcą wejść na rynek, a szczególnie jeżeli potem myślą o rynkach zagranicznych, jak zarządzać marką. Także od strony takiej biznesowej staram się studentom, ale też i właśnie osobom, które zakładają działalność gospodarczą, doradzać. Z drugiej strony w zakresie moich zainteresowań jest konsument. Od pewnego czasu bardzo szczegółowo prowadzę badania dotyczące tego, jakim konsumentem jest młody konsument, a również co wyróżnia konsumenta już w starszym wieku, na przykład konsumenta seniora. I na przykład jedne z moich badań, które prowadziłam, dotyczyły postrzegania firm rodzinnych, polskich firm rodzinnych przez młode społeczeństwo, przez młodych konsumentów. Bo polskie firmy rodzinne, które docierały właściwie od zawsze do rodziców tych młodych osób, właściwie czuły się bardzo komfortowo, ponieważ wiedzieli, co to są za klienci, jak do nich dotrzeć, jakie argumenty podnosić, żeby ich przekonywać, albo wręcz nawet nie przekonywać, tylko utrzymywać ich lojalność. Bardzo wiedzieli, że to jest właśnie bardzo lojalny konsument. A młode pokolenie, to była duży niepokój, co zrobić, kiedy właśnie to starsze pokolenie już się robi pokoleniem coraz starszym. No a wiadomo, że trzeba produkty i usługi swoje sprzedawać, oferować na rynku, więc jak dotrzeć do młodego pokolenia. I oczywiście nie będę mówiła o rzeczach oczywistych, typu, że chociażby sposób przekazu za pomocą telewizji, czy radia, czy drukowanej prasy, to są kanały dostępu, narzędzia, formy do starszego pokolenia. Młode pokolenie potrzebuje zdecydowanie internetu, mediów społecznościowych, to jest oczywista rzecz, ale również z tego mojego badania wyszły takie dosyć ciekawe elementy, które mnie samą również zaskoczyły, że wbrew pozorom w pewnych obszarach ten młody człowiek wcale tak bardzo nie różni się od swojego rodzica, bo też się okazało, że takie elementy jak tradycja tych przedsiębiorstw rodzinnych, właśnie ich korzenie rodzinne, to, że to są przedsiębiorstwa polskie, to, że to są przedsiębiorstwa często lokalne, to ma znaczenie również dla młodego konsumenta. I te argumenty również firmy rodzinne zdecydowanie powinny podkreślać, pokazywać, akcentować również za pomocą innych narzędzi dotarcia. Tak? To jest jedna rzecz, a teraz to, o czym już też zdążyłam powiedzieć, przygotowuję się z koleżanką do przeprowadzenia badania na temat seniora, konsumenta seniora, ale na rynku bankowości. Przez pryzmat tego, jak oni odnajdują się w bankowości internetowej, mobilnej, na ile czują się wykluczeni, czy mają z jednej strony pomoc w domu, ale z drugiej strony, czy bank o nich dba. Bo przy takim pierwszym, bardzo głębokim przeglądzie literatury okazało się, że polskie banki są bardzo nastawione na młodego konsumenta, który gdzieś pojawia się na rynku, który może dostaje pierwsze stypendium, a może dostaje pierwsze jakieś kieszonkowe od rodziców, zakłada rachunek bankowy, w związku z tym starają się ściągnąć tych właśnie wszystkich nowych, potencjalnych klientów do siebie, do swojego banku i bardzo o niego walczą, oferując bardzo agresywne praktyki typu jak nie polecisz, to dostaniesz 100 zł i tak dalej. W centrach handlowych oni są bardzo aktywni, bardzo wręcz nawet agresywni. A starsze pokolenie, jako to, które już ma rachunek w banku, które już nie musi aplikować, pewnie wnioskować o kredyt, bo już nie mają takich potrzeb, nie muszą gdzieś inwestować tych środków, dostają środki typu emerytura, renta, czy nawet wynagrodzenie jeszcze, to jest taki klient lojalny, stabilny, bezpieczny, on nie zniknie, mało jest prawdopodobne, żeby on przeszedł do innego banku, szczególnie ten klient, który czuje się w bankowości coraz mniej komfortowo, biorąc pod uwagę rozwój technologii, tak? I teraz się okazuje właśnie, że chciałybyśmy z koleżanką sprawdzić, na ile ci konsumenci, klienci, seniorzy czują się dobrze, czują się zaopiekowani, czują się, a może powoli wykluczeni, bo rynek niestety powoduje, że nie z każdym przelewem można pójść do banku, a jednak trzeba funkcjonować w tym świecie. Więc chcemy właśnie sprawdzić, na ile jak polscy konsumenci postrzegają sytuację w polskich bankach, wiedząc, że na przykład chociażby w Wielkiej Brytanii, w Szwajcarii, nawet częściowo w Niemczech, to zaopiekowanie tego klienta seniora jest na dużo wyższym poziomie. W Polsce my tego nie obserwujemy. Nie ma dedykowanych rachunków bankowych, nie ma dedykowanych rodzajów rodzajów płatności dla konsumentów seniorów.
W głowie pojawia się jedno hasło, czyli odwrócona hipoteka, czyli dla seniorów takie jedno z niewielu chyba takich przekazów konkretnie do nich i też reklama chyba też się różni.
Tak, na pewno. To jest jeden z takich produktów, który pojawia się w mediach, który jest w jakiś tam sposób tłumaczony, na czym to polega, tylko że bankowość ma w sobie taką specyfikę, że to jest dosyć trudne nazewnictwo, trudna terminologia. Nawet odwrócona hipoteka, co się z tym wiąże, to wymaga pewnego, z jednej strony zaangażowania seniora, który by chciał z czegoś takiego skorzystać, czyli jego aktywności jeszcze takiej w stronę poszukiwania informacji na ten temat, bo innego źródła, jak gdyby, żeby się ten konsument o tym dowiedział, szczególnie jeżeli to jest emeryt, który niekoniecznie gdzieś biegle posługuje się wyszukiwarkami, jest w stanie sobie te rzeczy, mówiąc wprost, wygooglać, to ma z tym pewne problemy. A banki nie oferują tego typu. No, promocja tak, ale wytłumaczenie to już wymaga pójścia do banków i dłuższej być może rozmowy z jakimś doradcą, a doradców w bankowości nie ma. Są panie, które obsługują w okienku, ale niekoniecznie są osobami, które doradzają.
Czy nie jest troszeczkę tak, że współczesny konsument to jest konsument dość nieufny wobec marek?
Jest zdecydowanie konsumentem nieufnym. Mam wrażenie, że im młodszy konsument, tym bardziej nieufny, tym mniej lojalny, tym bardziej wymagający, nawet bym powiedziała roszczeniowy, który oczekuje, żeby o niego zabiegać, oferując mu bardzo wiele, a on ewentualnie może chcieć albo nie chcieć z tej oferty skorzystać. Tak, zdecydowanie się zgadzam z tym, co pan powiedział.
To wszystko na dziś w audycji UG przedstawia. Do usłyszenia w kolejnej części już za tydzień. Przy mikrofonie Maja Walczak.
Uniwersytet Gdański przedstawia.